Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, strona 1239. 1239 i przeczytamy pierwsze 8 wersetów. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział, pierwsze 8 wersetów. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i modlimy się, prosząc Ciebie, Ojcze, o błogosławieństwo, umocnienie, zrozumienie od Ducha Świętego, Twojej mądrości, Twojego słowa, ale też, aby nie była to jedynie wiedza, ale abyśmy wiedzieli, że no też powinniśmy żyć Twoim słowem i to w taki kompleksowy sposób, każdego dnia widzieć zastosowanie Twojej mądrości w każdej dziedzinie naszego życia. Amen. Przesłanie Ewangelii jest centrum, stanowi centrum naszego życia, ale co jakiś czas musimy się upewniać, że nie rozumiemy Ewangelii jako takiego odizolowanego od wszystkiego innego przesłania, odizolowanego od życia, od codzienności. Ewangelia, dobra nowina, o której tutaj Paweł nam mówi, którą przypomina, nie jest jedynie dobrą poradą na zbawienie. To nie jest dobra rada na to, jak mieć życie wieczne i przebaczenie grzechów. To nie jest jedynie dobra teoria dotycząca naszej takiej stricte religijnej sfery życia. I tekst, który czytaliśmy przed chwilą, jest tak naprawdę streszczeniem oczywiście tego, czym jest Ewangelia, ale jego zastosowanie jest szerokie, dotyczy, można powiedzieć, całej rzeczywistości. Paweł zaczyna nasz tekst od stwierdzenia, od słowa przypominam. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem. Tak? Tutaj to oznacza, że no mówi, krótko mówiąc, chrześcijanom w Koryncie o czymś, co dobrze znali. I mimo, że mówi o centrum, o takim sercu czy jądrze naszej wiary, to nie obawia się mówić, słuchajcie, ale ja wam to przypomnę. Może o tym dobrze wiecie, ale będę wam o tym przypominał. I to jest Boży sposób utrzymywania nas w wierze. To jest Boży sposób utrzymywania nas w zbawieniu. Nie tylko poprzez uczenie nas nowych prawd, o których czytamy w Piśmie, ale też poprzez przypominanie. Nigdy nie możemy znaleźć się w miejscu, w którym powiemy, a wiesz co, przypominanie biblijnej prawdy jest mi zupełnie niepotrzebne. Ja już o tym wszystkim dobrze wiem, ja już o tym słyszałem parę lat temu. Za kogo ty mnie masz? Za jakiegoś głupca, który nie wie o tym, że zbawienie przychodzi przez wiarę w Chrystusa? Przez przypominanie trwamy w zbawieniu i jest to ważne. Paweł przypomina Ewangelię i dalej mówi, którą zwiastowałem. Tak? Czyli Ewangelia jest czymś, co powinno być publicznie głoszone, publicznie streszczane, publicznie ogłaszane. Kiedy z kimś rozmawiasz, z jakimiś niechrześcijanami, o sednie swoich przekonań, o sercu swoich przekonań, to nie możesz powiedzieć, że wiesz co, moja wiara polega na tym, że nie modlimy się do świętych. Moja wiara polega na tym, że nie wiem, nie używamy różańca i nie modlimy się do Maryi, nie wierzymy w czyściec. Kluczem nawet nie jest to, co powiesz o Marcinie Lutrze czy reformacji. Kluczem nie jest to, co powiesz o ewangelicznym kościele reformowanym. Kluczem powinno być głoszenie Ewangelii. Tak? Na tym się mamy skupiać, bo to jest coś, co daje nam życie i zbawienie. Człowiek nawraca się do Boga, człowiek żyje wiarą, nie wtedy, kiedy słyszy o, nie wiem, nadużyciach w jakichś innych odłamach chrześcijaństwa, czy nawet w innych religiach i mówi, wiesz co, no, moja wiara jest okej, okay. U protestantów jest inaczej. To nie jest Ewangelia. To nie jest wiara, o którą nam chodzi. To nie jest wiara, o którą chodzi Jezusowi. To nie jest żadna wiara. Prawdziwa wiara wynika ze spotkania człowieka z Chrystusem, a nie ze spotkania człowieka z jakimiś nadużyciami, nawet w Kościele. Dlatego musimy opowiadać ludziom o zmartwychwstałym Chrystusie, o tym, co uczynił dla człowieka. Tak, kiedy Maria Magdalena, inne kobiety zobaczyły pusty grób, no to co zrobiły? No, zaczęły opowiadać o tym uczniom, o zmartwychwstałym Chrystusie, którego spotkały na swojej drodze. I to jest sprawa życia i śmierci tak naprawdę, żeby Jemu zaufać, żeby Jego spotkać na swojej drodze, ale nie tylko spotkać, pójść za Nim, Jego uczeń. Tak, jaka jest Twoja reakcja, kiedy Jezus mówi do każdego z nas dzisiaj również? Pójdź za mną, stań się moim uczniem. Czyli jeżeli ktoś przyszedłby do naszego kościoła i powiedział, wiesz co, chciałbym być członkiem u was, to stwierdzenie, że komuś się nie podoba coś w jakimś innym nurcie chrześcijaństwa, to jest za mało. Nie chodzi o to, czemu się sprzeciwiasz. Nie chodzi o to, w co nie wierzysz. Tak? Ateiści też sprzeciwiają się nadużyciom, nawet w kościele katolickim. Pytanie raczej brzmi, w co wierzysz? Kim jest Chrystus dla ciebie? Czy jemu zaufałeś? I dalej Paweł mówi, że właśnie poprzez tą Ewangelię jesteśmy zbawieni. Drugi werset. Jesteście zbawieni, jeżeli tylko ją zachowujecie tak, jak ją przekazałem. Tak? Jesteśmy zbawieni przez trwanie w wierze w Ewangelię, jeżeli zachowujemy jej treść. Tak? Nie możemy tutaj nic majstrować. Nie możemy mówić, jestem zbawiony, bo nie wiem, 5 lat temu coś przeżyłem. Doświadczyłem nawrócenia. Jesteś zbawiony, jeżeli zachowujesz treść wiary, która jest zgodna z Pismem Świętym, z nauką apostolską. Możesz posiadać wiarę, która jest nadaremna, mówi Paweł, która nic nie daje, która jest czcza. Tak? Nie możemy się zadowalać byle wiarą, byleby jakąś wiarę mieć, byleby opierać się na jakimś przeszłym doświadczeniu. Tak? Możemy wierzyć nawet poprawną treść, możemy wierzyć nawet w właściwą osobę Chrystusa, ale wciąż zagraża nam porzucenie nadziei. Musimy wyznawać Ewangelię i musimy zachowywać Ewangelię. I nie majstrować przy jej treści, nie wymyślać nowej Ewangelii. Następnie przypomina Paweł nam, na czym ta Ewangelia polega. I przypomina treść Ewangelii na podstawie tego, o czym mówi, podałem wam to, co sam od kogoś przejąłem. Czyli ja wam teraz powiem o Ewangelii, której sam nauczyłem się od kogoś innego. Tak? Czyli nie mówię tu o własnej teorii, nie mówię tutaj o zmyślnie, o ładnie wymyślonych baśniach czy teoriach, ale mówię o prawdzie, mówię o czymś, co usłyszałem od kogoś, że Chrystus, i teraz wyjaśnia, na czym polega Ewangelia, że Chrystus umarł za grzechy nasze, zgodnie z zapowiedzią Pisma Świętego, został pogrzebany, dodaje, że zmartwychwstał, co również było zapowiadane w pismach, ukazał się Piotrowi, 12 apostołom, później ukazał się więcej niż 500 ludziom, z których większość żyła, kiedy apostoł Paweł pisał te słowa. Potem zaś ukazał się Jakubowi i wszystkim apostołom i w końcu ukazał się Pawłowi. Tak, i to jest, zobaczcie, to jest serce Ewangelii. Paweł mówi, przypominam wam Ewangelię i mówi o wydarzeniach z życia Jezusa, o Jego śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. To jest Ewangelia, o której pisał apostoł Paweł. Jeżeli z kimś dzielimy się Ewangelią, to nie możemy niczego dodawać, niczego ujmować. To jest ta Ewangelia, którą powinniśmy się dzielić z ludźmi. Ale nie możemy zapominać, że Ewangelia, w którą wierzymy, jest kompleksowa. Czyli zobaczcie, że oczywiście mówimy o tym, co stało się na krzyżu, mówimy o tym, co stało się przy... jakie znaczenie ma pusty grób, ale zastosowanie tych prawd jest naprawdę szerokie, jest naprawdę globalne, jest kompleksowe. Jeżeli mówimy na przykład, że centrum ciała człowieka jest serce, to nie mamy na myśli tego, że ręce, głowa, nogi działają niezależnie od serca. Tak? Mają oczywiście wyjątkową budowę, ale poprawne funkcjonowanie każdej części naszego ciała związane jest z pracą serca. Jeżeli serce nie będzie pompowało krwi do wszystkich ośrodków, do wszystkich części naszego ciała, to ono albo nie będzie sprawnie funkcjonowało, albo wręcz obumrze. I Ewangelia jest jak serce w ciele człowieka, albo jak korzeń dla całego drzewa. Ewangelia nie jest jak oddzielny kamyczek. Gdybyście pojechali na żwirowisko, mielibyście pełno kamieni, to Ewangelia to nie jest jeden z tych kamyczków na żwirowisku wraz z wieloma innymi kamieniami obok niej. To nie jest tak, że świat jest rozczłonkowany, że świat jest takie żwirowisko, że tu masz Ewangelię, a tu masz inne sfery życia. To nie jest tak, że świat jest podzielony i tutaj mamy Jezusa jako specjalistę od zbawienia i religii. Tu mamy na przykład pana, nie wiem, profesora Starowicza jako specjalistę od seksuologii. Tu mamy panią Nowicką czy panią Sztukę jako osoby reprezentujące godność kobiet, przynajmniej tak mówią. Tutaj mamy rzecznika praw dziecka, który dba o to, czy poucza wszystkich, jak powinna wyglądać prawidłowa rodzina. Tu mamy, załóżmy, nie wiem, Leszka Barcelowicza jako specjalistę od gospodarki i tak dalej. Nie, świat to nie jest żwirownia pełna pojedynczych kamyczków i specjalistów od każdego z kamyczka. To jest raczej ogród. Świat jest jak ogród, który jest nawadniany jednym źródłem, które rozpływa się, można powiedzieć, tak jak w ogrodzie Eden. Mamy rzeki, które wypływały z ogrody Eden, ale potem nawadniały cały świat. Świat to jest jak ogród, który jest nawadniany jednym źródłem i posiada jednego gospodarza. Tym gospodarzem jest Jezus, a źródłem, który nawadnia cały ogród, jest Ewangelia. Jeżeli rozumiemy to zgodnie z Biblią, jeżeli dobrze to rozumiemy, to będziemy w stanie przejść, na przykład w rozmowie z kimkolwiek, z jakiegokolwiek tematu, do Ewangelii bez zmieniania tego tematu, bez jakichś sztucznych przeskoków. No tak, w Korei Północnej teraz tam się napinają mięśnie, że tutaj grożą wojną. Tak, tutaj ta dyskusja na temat gazociągu. Ale pozwól, że teraz troszeczkę zmienię temat i podzielę się z tobą czymś o wiele ważniejszym, Ewangelią. Nie tak mamy głosić Jezusa. Tak to nie działa. Ewangelia nie może być głoszona w odizolowaniu od całej rzeczywistości, tak jakby nie miała z nią nic wspólnego. Pismo używa słowa Ewangelia, aby opisać centrum naszej wiary, ale to jest centrum naszej wiary, tak jak serce w ciele człowieka, które jest powiązane ze wszystkim innym. I to możemy widzieć chociażby w użyciu słowa Ewangelia, czy w Biblii, czy w takim codziennym języku. Na przykład cztery księgi napisane przez ewangelistów właśnie, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, te księgi nazywamy, zobaczcie, jak Ewangeliami. Ewangelia według świętego Mateusza, Ewangelia według świętego Jana. Dlaczego tak mówimy? Dlaczego mówimy na przykład Ewangelię według świętego Mateusza? Skoro Mateusz mówi w niej o wiele więcej niż tylko o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Ano mówimy tak, ponieważ Ewangelia łączy się z obecnością, z czynami i słowami Jezusa. Tak, serce Ewangelii jest w krzyżu, ale zastosowanie Ewangelii jest o wiele szersze, jest kompleksowe. Czyli Ewangelie zawierają fakty, o których mówi chociażby Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale. Ewangelie o tym mówią, ale zawierają dużo więcej niż to. Na przykład fakt, że nie wiem, Jezus wszedł do Kafarnaum. To jest część Ewangelii, że Jezus wjechał do Jerozolimy. Wydarzenie Niedzieli Palmowej, uzdrowienie opętanego, ułaskawienie cudzołożnicy. To wszystko jest częścią Ewangelii. List do Galacjan mówi, że Bóg głosił Ewangelię już Abrahamowi, mówiąc mu, że przez niego będą błogosławione wszystkie narody. Galacjan 3:8. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogań, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. To jest, można powiedzieć, Ewangelia przepowiadane, Ewangelia jeszcze w pigułce, Ewangelia, która jest zapowiadana w przyszłości, ale już Bóg mówi do Abrahama, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. I Ewangelia jest czymś, co usprawiedliwia wszystkich, usprawiedliwia pogan przez wiarę. List do Hebrajczyków mówi, że prawo mojżeszowe, nawet prawo mojżeszowe dane Izraelitom było Ewangelią. I teraz w jakim sensie? Hebrajczyków 4:2. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, czyli Ewangelia, Ewangelia to jest dobra nowina, nam była zwiastowana dobra Ewangelia, dobra nowina, jak i tamtym, czyli również Izraelitom. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. W piśmie słowo Ewangelia, można powiedzieć, jest wąskie z jednej strony, wąskie jak krzyż, ale z drugiej strony jest naprawdę szerokie jak świat, jak cztery strony świata. I musimy być wierni wobec tych dwóch użyć słowa Ewangelia. I tutaj mamy jakby dwa nieporozumienia, dwie skrajności w chrześcijaństwie. Mamy liberalne środowisko, liberalne skrzydło chrześcijaństwa, które omija centrum, które omija Chrystusa ukrzyżowanego, przez którego przychodzi odpuszczenie i przebaczenie grzechów. I liberalne chrześcijaństwo zamiast krzyża pokazuje raczej światu taką uśmiechniętą twarz i promuje takie ciepłe, niekonfrontacyjne chrześcijaństwo, tak aby było łatwe do przełknięcia dla wszystkich. Liberalne nurty, pomijając krzyż, potrzebę nawrócenia człowieka, starają się wychodzić ze swoim poselstwem poprzez upodobnienie do świata. Mówią, że krzyż dzieli, krzyż powoduje rozdwojenie, krzyż jest taką właściwie dobrą nowiną dla wszystkich, że w sumie nikt nie musi się zmieniać, Bóg kocha wszystkich, więc żyjmy tak, jak żyjmy. Nie możemy wymagać nawrócenia od ludzi, którzy przecież są w miarę porządni. Lepiej dawać posiłki bezdomnym, niż razić kogoś mową o krzyżu. Tak? I rozczłonkowują to, oddzielają, tak jakby tu był krzyż, tu były, nie wiem, posiłki dla bezdomnych. Można było to oddzielić. Liberalizm dąży do usunięcia krzyża i przyjaźni ze światem. Z drugiej strony mamy fundamentalistyczne nurty, które mają tendencję do pójścia w drugą stronę. Czyli w taki sposób bronią krzyża, tego, co się wydarzyło na krzyżu, że upewniają się, jak mogą, że pozostaje to bez żadnego związku i powiązania z wszystkim innym. Tak? Unikają powiązań między krzyżem a grzesznymi rzeczami, które dotykają również nas, ponieważ nie chcą Ewangelii, nie chcą głosić Ewangelii, która jest zabrudzona grzesznymi rzeczami. I problem w tym spojrzeniu jest oczywiście taki, że zapominamy o mocy krzyża. Że kiedy Jezus dotykał na przykład trędowatych, to trąd z nich nie przechodził na Jezusa. Raczej odwrotnie. Jego świętość przechodziła na chorych, na grzesznych. Trąd nie zanieczyszczał Jezusa. Raczej ten strumień mocy, można powiedzieć, szedł w drugą stronę, z Jezusa na grzesznika. Czyli obecność Jezusa w ludzkich sprawach zmieniała, nie powodowała, że On się brudził, ale zmieniała rzeczywistość. Tak? Musimy o tym pamiętać. Musimy mieć szerokie spojrzenie na Ewangelię. I jej korzeniem jest oczywiście to, o czym czytaliśmy w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, ale zastosowanie jest szerokie. Jezus nie głosił Ewangelii w odizolowaniu od wszystkiego innego. Tak? Głosił Królestwo Boże, które powoduje transformację każdej dziedziny życia. Dlaczego tak się dzieje, że oddzielamy krzyż, oddzielamy tą dobrą nowinę o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa od wszystkiego innego, od realnych problemów w życiu? Robimy to, bo jedną z przyczyn, myślę, jest to, że zostaliśmy nauczeni oddzielenia wersetów mówiących o Ewangelii, wersetów biblijnych, od innych wersetów biblijnych. I dzielimy Biblię na wersety, które mówią na przykład o prawie, a tutaj mamy wersety, które mówią o łasce. To są dwa różne rodzaje wersetów, które mówią o dwóch różnych sprawach, tak jakby Bóg podzielił na Biblię na wersety, gdzie możemy dać uśmiechniętą buźkę, to są fajne wersety, one mówią łasce, my to lubimy, i wersety takie ze zmarszczonymi buźkami, to jest właśnie to prawo, którego nie lubimy, które nas oskarża. Zobaczcie, jeżeli oddzielimy Ewangelię od reszty Pisma, to zostanie nam, mniej niż 1% Biblii. Bo stwierdzimy, że w pozostałych miejscach Pisma Świętego opisywane są rzeczy zbyt przyziemne, zbyt ludzkie, zbyt grzeszne rzeczy, żeby mieszać tam Ewangelię. Ewangelia jest zbyt piękna, zbyt cudowna, żeby mieszać ją z jakimiś brudnymi, grzesznymi aspektami naszego życia. Tak nie możemy kroić Pisma Świętego. Zobaczcie, co jest streszczeniem prawa. Oczywiście dekalog. Ale zanim następuje dekalog, to mamy wstęp. Mamy taką właśnie, byśmy to nazwali preambułę, kiedy Bóg mówi do Izraela, że Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I potem następują przykazania. Co się dzieje? Tak? Bóg najpierw ich wyprowadza, Bóg okazuje im swoją łaskę, przebacza, a następnie wyprowadza z Egiptu, z niewoli grzechu, to jest też obraz niewoli grzechu, z której my zostaliśmy wyprowadzeni, a następnie daje prawo, które reguluje ich życie. Czyli zobaczcie, to jest zmieszanie, można powiedzieć, łaski i prawa, i przykazań. W sercu prawa stoi stwierdzenie o łasce. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Z drugiej strony mamy na przykład krzyż, który jest kwintesencją zbawienia i łaski, ale mimo to w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale czytamy, że krzyż jest wonią śmierci dla jednych i wonią życia dla drugich. Czyli z jednej strony mamy prawo i łaskę, które się zazębiają, z drugiej strony mamy krzyż i śmierć, które też się jakoś zazębiają. To jest jedna rzeczywistość, tak? Nie kroimy pisma tak, jak nie możemy kroić rzeczywistości i mówić, tu mamy Ewangelię, a tu mamy dyskusję o gazociągu, o Smoleńsku, o Korei Północnej i tak dalej. Nie możemy mieć postawy biorę nożyczki i tą część rzeczywistości sobie wycinam, bo ta część rzeczywistości z Bogiem i z Ewangelią nie ma nic wspólnego. Ja wolę się od tego odciąć, mieć święty spokój. Nie możemy mieć podstawy typu, ach, nie wiem, był 10 kwietnia na przykład, tak? I znów ten krzyk, znowu te narodowe podziały, znowu pogłębienie podziałów wśród rodaków, znowu jakieś polityczne interesy jakichś frakcji i mnóstwo teorii. Mamy tego dość. Tak, nie możemy mieć postawy, mam dość, ponieważ krzyż dotyczy takich rzeczy, jak na przykład śmierć. Jak na przykład śmierć, mówiąc konkretnie, głowy państwa na przykład. Krzyż dotyczy takich rzeczy jak dochodzenie prawdy. Krzyż dotyczy takich rzeczy jak honor. Krzyż dotyczy takich rzeczy jak stosunki sąsiedzkie. Kiedy w czasach Chrystusowych na ulicy Jerozolimu podnosił się krzyk i lament, Pan Jezus nie zatykał uszu ze słowem, a mam tego dość, znowu się kłócą. Róbcie sobie, co chcecie. Nie. Wchodził w ludzką, zawiłą rzeczywistość, tak? Nie upiększał tego, nie mówił, że to wszystko jest okej. Nie. To było zawiłe, to było grzeszne, ale wchodził tam, angażował się, sam wchodził w problemy, żeby wnosić do rzeczywistości ludzkiej światło. I oczywiście możemy dyskutować, w jaki sposób to światło wnosić. Gdzie szukać i jak szukać prawdy w jakichś dyskusyjnych kwestiach. Ale nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z czymś, chociażby mówiąc w kontekście tego, co się dzieje w naszym narodzie dzisiaj. Mamy do czynienia z czymś, co jest bardzo ważne, co ma wymiar wręcz historyczny, co dotyczy przyszłych pokoleń, wobec czego pewnie też będziemy musieli się opowiedzieć. I musimy spoglądać na to wszystko oczami Ewangelii, a to oznacza między innymi wrażliwość na szukanie prawdy, obnażanie obłudy niekiedy, jakichś własnych interesów, zrozumienie biblijnego nauczania na temat przewrotności ludzkiego serca, odpowiedzialności rządzących wobec Boga, wobec obywateli. Tak, nie możemy promować chrześcijaństwa, które jest dalekie od życia, które jest obojętne na to, co dzieje się w kraju, co dzieje się w naszych domach i tak dalej. Nawiasem mówiąc, ludzi nie interesuje takie chrześcijaństwo, dlatego że ludzie mają swoje problemy, mają problemy, które dotykają też naszej historii, czy tego, co się stało chociażby 3 lata temu. I chrześcijaństwo, które mówi, a wy się kłóćcie, idę pomedytować o Jezusie w zaciszu mojego pokoju. Takie chrześcijaństwo jest nieżyciowe i nie dziwmy się, że nikt takiego chrześcijaństwa, albo niewielu niewielu ludzi takie chrześcijaństwo będzie pociągało. Nie możemy mówić, wy się kłóćcie, a ja sobie pójdę na audiencję do Jezusa. W Biblii Jezus jest bardzo często tam, gdzie jest rozdwojony tłum i tam musimy nieść światło Ewangelii, pokoju i prawdy i miłości. Niekoniecznie oczywiście chodzi o to, żeby być fizycznie w tłumie. Czasami to jest niebezpieczne, być fizycznie częścią tłumu, ale myślę, że nie odbiegłbym daleko od prawdy, gdybym powiedział, że Jezus kochał tłum. Oczywiście, tak jak mówię, ludzie czują się odważniejsi w tłumie, o wiele bardziej niż kiedy są w pojedynkę. Tłum niesie ze sobą niebezpieczeństwa, ale Jezus kochał tłum, Jezus karmił tłum, Jezus przemawiał do tłumu, Jezus rozmawiał z tłumem. Nie wolno nam chować głowy w piasek, mówiąc, że dla Jezusa to wszystko jedno. Jak to jest, jak to było, kto ma rację, kto kłamie i tak dalej. I niczym dogmat powtarzamy czasami, a nie ma sensu wnikać, bo i tak do niczego nie dojdziemy. I to dotyczy wielu sfer naszego życia. To nie jest wszystko jedno, dlatego że dla Boga jesteśmy ważni. I to zarówno jako jednostki, jako kraj, jako naród. To nie jest wszystko jedno, czy budujemy naszą historię i tożsamość na prawdzie, czy na kłamstwie. Tak? Nie oddzielajmy Ewangelii od życia ze znudzeniem, które niekiedy wręcz z takim poczuciem wyższości mówi, ja jestem ponad tym wszystkim, ja jestem ponad tym wszystkim, ja jestem uczniem Jezusa. Boże cele w Ewangelii dotyczą całej rzeczywistości. Tak? Chrystus przelał swoją krew na krzyżu i teraz list do Kolosan 1:20 odpowiada na pytanie, dlaczego? Jakie znaczenie miała śmierć Jezusa? Co się stało? 1 Koryntian 1:20. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Żeby wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim przez krew krzyża jego. Zobaczcie, że to jest taki bardzo globalny cel. Wszystko, co jest na niebie i na ziemi, żeby pojednało się z Bogiem dzięki przywróceniu pokoju przez krew Chrystusa. Wszystko jest z nim powiązane, a te powiązania powinniśmy naprawdę zacząć dostrzegać. Musimy uczyć się patrzeć na świat w taki spójny sposób. Nie jak powiedziałem, nie jako żwirowisko różnych kamyczków, ale właśnie jako na ogród, który ma jednego gospodarza. I przebaczenie, obmycie krwią naszego serca jest początkiem tego, że Bóg nie tylko przebacza nam grzechy, ale nawrócenie łączy się też z tym, że z naszych oczu spadają łuski. Zakładamy zupełnie inne okulary, albo wręcz zaczynamy widzieć po prostu. Musimy uczyć się spoglądać na świat inaczej niż wcześniej, rozumieć życie inaczej niż wcześniej. Musimy mieć nowe oczy na świat, musimy mieć nowe oczy na Jezusa. Tak? On nie jest jedynie ministrem od nauczania religii. Jezus jest królem. Tak, zobaczcie, samo słowo król ma w poważnym sensie wymiar polityczny, a nie jedynie stricte religijny. Jezus nie jest jedynie kapłanem albo ministrem od nauczania religii, ustala program, jak ma wyglądać nabożeństwo. Nie, jest Panem. I kiedy mówimy, Jezus jest Panem, to nie jest Panem jedynie naszego serca, ale jest Panem Panów, Królem Królów, jest Panem całej rzeczywistości. Także w Chrystusie wszystkie rzeczy musimy widzieć jako zharmonizowane. List do Kolosan 1:17 mówi, że On jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane, na Chrystusie. On jest fundamentem, On jest osią, On jest początkiem. Tak, jest korzeniem, jest przyczyną, jest suwerennym Panem ponad wszystkim. Wszystko jest z Nim powiązane. I zobaczcie, to zawiera naprawdę takie rzeczy jak finansowanie uniwersytetów, dochodzenie w sprawie katastrof lotniczych, reakcje na zbrodnie, o których słyszymy ostatnio coraz częściej w telewizji. Takie rzeczy jak koszenie trawy, pieczenie ciasta, takie prozaiczne rzeczy, pisanie oprogramowania, obserwowanie gwiazd, mówienie kazań, nauczanie teologii, finansowanie służby zdrowia, pisanie podręczników do psychologii, wychowanie dzieci, wszystko. Wszystko, cokolwiek ludzie mogą robić, to są naprawdę przejawy naszego poddania, przejawy Ewangelii w naszym życiu. I wykonując te rzeczy, o których chociażby powiedziałem, wykonując je, albo mówimy o tym, co wydarzyło się na krzyżu, albo mówimy, że krzyż nie ma znaczenia. Niczego nie zmienia w naszym życiu. To wszystko jedno, czy jesteś chrześcijaninem, czy jesteś niechrześcijaninem. Nie możemy z tej listy wyjąć tylko parę rzeczy i powiedzieć, o, tu Jezus jest obecny, tu jest mowa o kazaniu, o to tutaj trzeba poddać się Jezusowi i mówić wiernie, zgodnie z Biblią. Ale tu mamy psychologię, tu mamy ekonomię, tu już Jezus nie ma nic do powiedzenia, tu już mamy specjalistów, którzy skończyli uniwersytety. Nie, mówimy raczej, tu jest Jezus, a tu są wszystkie stworzone przez Niego rzeczy. Widzialne i niewidzialne, tak jak mówi wyznanie wiary, które co tydzień odmawiamy. On jest Panem ponad nimi i wszystko Jemu podlega. Czyli musimy widzieć, jak krzyż, jak Ewangelia przekłada się na to, że na przykład trawa co roku rośnie, a następnie więdnie. W Dlaczego tak się dzieje? Co to oznacza? Jaki to ma związek z Jezusem? Jak to się dzieje, że mamy tysiące gwiazd i każda ma swoje miejsce? Jak to się dzieje, że nie dochodzi do kataklizmów w kosmosie i Ziemia wciąż nadal istnieje, a nie tylko istnieje, ale też ma swój tor ruchu? Jak krzyż ma się do tego, jak człowieka jako jednostkę na przykład opisują podręczniki socjologiczne? Jak krzyż ma się do tego, jak autor, socjolog opisuje społeczeństwo? Czy krzyż ma dla niego jakieś znaczenie, kiedy definiuje, czym jest społeczeństwo, kiedy definiuje, czym jest jednostka? Czy krzyż ma jakieś znaczenie dla psychologa, kiedy definiuje, czym jest człowiek, jaka jest natura ludzka? Czy człowiek ma duszę? Z czego składa się człowiek? Czym jest depresja? Czym są problemy psychiczne? Czy krzyż ma dla niego znaczenie? Zobaczcie, że jak krzyż ma się do tego, że nie wiem, że naród jest rozdwojony i się ludzie kłócą z powodu tragedii, która dotknęła nasz kraj? Jak krzyż ma się do tego, jak wychowujesz dziecko na przykład? Jak krzyż ma się do tego, ja nie wiem, jak śpiewasz na nabożeństwie, jak wygląda twoje zaangażowanie, jak zarządzasz swoimi pieniędzmi, jak reagujesz na zło? No naprawdę, można wymieniać jakiekolwiek dziedziny, byście podsunęli mi. Wciąż pytanie brzmi, czy krzyż tutaj ma jakieś zastosowanie i znaczenie dla ciebie? Jeżeli nie widzimy tych przełożeń, to naprawdę wierzymy w taką Ewangelię bardzo ubogą, bardzo ograbioną od codziennego życia. Robimy z niej pigułkę na nasze zbawienie bez żadnego odniesienia do naszej codzienności. Podsumowując, pamiętajmy, Ewangelia jest wąska, tak jak pas startowy. Samolot, żeby wylądować bezpiecznie, musi osiąść na konkretnym lądowisku, inaczej się rozbije. I taka jest prawda. No. I taka jest prawda. Nie? Prawda jest wąska, ale jednocześnie ma szerokie zastosowanie. I musimy widzieć to zastosowanie. Nie przechodzić w sztuczny sposób, nie wiem, od gazociągów i tak dalej do Ewangelii. A niektórzy w taki sposób Ewangelię traktują, tak? Że my tu gadu-gadu o szkolnictwie, o polskich drogach i tak dalej, ale tu mam książeczkę o zbawieniu. I teraz pozwól, że usiądźmy i ja się podzielę z tobą zbawieniem. Nie. Uczmy się widzieć, jakie przełożenie ma nasza wiara na codzienność. Upewnij się, czy widzisz, że Ewangelia wpływa na twoje życie, na twoje poglądy, na twoje zachowanie, na twoje słowa. Czyli musimy naprawdę wskazywać na Chrystusa, który jest życiowy, a nie który jest jedynie jakąś nieruchomą twarzą na ikonie. Tak? Chrystus jest zaangażowany w to, co nas spotyka w pracy, co się dzieje na ulicach polskich miast, co się dzieje w naszych domach. Żyjmy w mocy krzyża nie tylko w niedzielny poranek, ale każdego dnia. Wnośmy światło krzyża do dziedzin, w których Bóg nas postawił. Także nie oddzielajmy krzyża od codziennego życia. Żyjmy w mocy Ewangelii, która przekształca nasze myślenie, nasze postępowanie i zmienia ustanowione przez ludzi struktury. Bądź zaangażowany, tak? Bądź aktywny, nie bądź takim znudzonym stoikiem, którego, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, rajcuje jedynie to, co dzieje się w niedzielny poranek, bo mamy tutaj więcej religijnego słownictwa, niż słyszysz na co dzień. Jeżeli chcesz rozmawiać z kimś o swojej wierze, to nie powinniśmy czekać na to, aż ktoś poruszy temat Kościoła. A niech ktoś mnie w końcu zapytał o ten nasz Kościół albo w co wierzę, to wtedy mu powiem. Nie, no używaj codziennych kontekstów, codziennych sytuacji, żeby głosić Ewangelię, głosić krzyż. Rozmawiaj o swojej wierze, gdy wypowiadasz się o, nie wiem, małżeństwie, etyce, Cyprze, kryzysie ekonomicznym, o kredytach i tak dalej. Nanoś światło Chrystusa na całą rzeczywistość, na całe swoje doświadczenie, dlatego że, no powtórzę, Jezus jest Panem i to nie jest jedynie slogan. Niech to wypełniajmy to naprawdę treścią. Jeżeli jest Panem, to całe moje życie muszę poddać Jemu i całą rzeczywistość muszę poddać Jemu, bo On jest zainteresowany całą rzeczywistością i nie zamierza pozostawiać żadnej sfery naszego życia czy szatanowi, czy ludziom bezbożnym, czy komukolwiek innemu. Jezus jest Panem każdej sfery naszego życia. Raz jeszcze na zakończenie w fragment z Koryntian, 15 rozdział. Przypominam wam, bracia, Ewangelii, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism, że ukazał się Kefasowi, potem 12. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za światło Ewangelii, za moc Ewangelii, która jest dla nas życiem i zbawieniem. Panie, strzeż nas od tego, abyśmy nie zmieniali, nie majstrowali nic, jeśli chodzi o treść Ewangelii, ale byśmy ją zachowywali, trwali w niej i dzielili się nią, tak jak my usłyszeliśmy też Ewangelię. Panie, ucz nas również widzieć takie szerokie zastosowanie krzyża, że krzyż jest w centrum, jest sercem Ewangelii, sercem stojącym też w centrum historii świata. I Panie, ucz nas widzieć te wszystkie przełożenia, o których mówi Twoje słowo, na naszą rzeczywistość, tak abyśmy nie ograbiali naszej wiary, czyniąc z niej jedynie jakąś taką pigułkę na dobre samopoczucie w dziedzinie religijnej. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej Ewangelii w tych kontekstach i dziedzinach, do których nas powołałeś. Amen. Amen.